trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki zapraszam. Większość przedsiębiorców zadowolona. Sejm, jak już mogliście usłyszeć w Radiu Z, obniżył składkę zdrowotną. Od przyszłego roku zyskać ma na tym około 2,5 miliona prowadzących własne biznesy, głównie małe i średnie. Zmiany mają kosztować budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych. Co się zmieni dla właścicieli firm? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
Reforma zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Do pewnego momentu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów procentowa. Wyższe składki niż obecnie zapłacą tylko właściciele biznesów o największych przychodach, rozliczający się ryczałtem. Prowadzący w Poznaniu małą kawiarnię Mateusz Sypniewski mówi, że posłowie podjęli dobrą decyzję.
Koszty, jakie ponosimy, są przeogromne. Jak już będzie mniej, no to na pewno to zachęci też inne osoby do otwierania swoich małych biznesów.
Ubytek w kasie NFZ po reformie ma być uzupełniony z budżetu państwa. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
Głosowana w Sejmie ustawa w sprawie zdrowotnej składki trafi teraz do Senatu. Ta informacja może niektórym pogorszyć samopoczucie. Przed nami powrót zimy. W ten weekend temperatura może spaść poniżej zera, a w niektórych regionach Polski spodziewane są opady śniegu. Tak skrajne wahania temperatury teraz stają się normą. Jaki jest powód tych anomalii i czy są groźne dla zdrowia? W wiadomościach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
Ekstremalne różnice temperatur występowały kiedyś raz na kilkanaście lat. Teraz musimy się do nich przyzwyczaić, a powód jest oczywisty.
Są jednym z sygnałów zachodzących zmian klimatycznych.
Tłumaczy synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Takie spadki temperatury osłabiają naszą odporność. Sposób na zimno to klasyka. Obowiązkowo kurtka, czapka i szalik, powiedzieli mi spacerowicze, których spotkałem w Parku Śląskim.
I tak pójdę na spacer. Kurtka na pewno inna, grubsza.
No i warto nie zapominać o ciepłych napojach oraz witaminach. Szymon Kastelik, Radio Z.
Według ekspertów nagłe spadki temperatury które wpływają też na nasze samopoczucie i koncentrację. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko, a już za chwilę podcast Machina Władzy. Aleksandra Pucułek rozmawia z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Marcinem Kulaskiem o coraz częściej podnoszonym temacie płatnych studiów, a także o najbliższych planach ministerstwa.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Machina Władzy w Radiu Z.
Aleksandra Pucułek, Machina Władzy. Jest ze mną pan minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie państwa.
Chciałoby się powiedzieć nowy minister nauki, ale już w zasadzie 3 miesiące. No to no, jak nie, te 3 miesiące nam minęły?
Niespełna 3 miesiące. 17 minęły dopiero 2 miesiące, więc 2,5 miesiąca, jak chcemy być precyzyjni. Naukowcy, środowisko akademickie lubi precyzyjność.
No, ja reprezentuję ten dział humanistyczny.
Tak.
No to dobrze, na humanistach, na naukach ścisłych, przyrodniczych, najpierw od ogółu do szczegółu, to te tygodnie ostatnie, jak minęły?
No, trudny czas, bo nowe wyzwania. Ja w poprzednim czasie byłem wiceministrem odpowiedzialnym za Ministerstwo Aktywów Państwowych, a dokładnie za polski przemysł zbrojeniowy, ale drugą taką rzeczą, którą się zajmowałem, będąc w poprzedniej kadencji posłem na Sejm, a obecnie też jako poseł, ale wtedy zajmowałem się w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pod Komisją Stałą do spraw Nauki Szkolnictwa Wyższego. To jest jakby drugie moje zainteresowanie oprócz modernizacji armii i przemysłu zbrojeniowego. Tak się zdarzyło, że poprzednik mój złożył dymisję i od 17 stycznia decyzją pana premiera pan prezydent powołał mnie na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
No, dlatego ja tak dopytuję o to ostatnie tygodnie, bo tak, wiadomo, zazwyczaj tak, te giełdy nazwisk, gdzie pojawiały się inne nazwiska, więc dlatego pytam, jak pan w tym naszym ministerstwie nauki pierwsze tygodnie?
Rozpoczynając pracę w ministerstwie, mówiłem o tym, że będziemy chcieli rzeczy, które się wydarzyły przez ten rok czasu, odkąd koalicja 15 października wzięła odpowiedzialność za stery w państwie. Będziemy chcieli kontynuować to, co było dobre, ewentualne rzeczy, które się nie udały poprawić. Stawiamy na dialog i rozmowę ze środowiskiem i to ma miejsce, szanowni państwo. Te priorytety, które żeśmy ustalili, opierają się właśnie na tych podstawowych rzeczach, czyli na dialogu, na rozmowie i na tego, co wyniknęło z pierwszych moich spotkań z środowiskiem akademickim, czyli do mnie, jako do ministra, środowisko mówiło nic o nas bez nas. I tego się trzymam.
I to było dobre. To był ten element dobry.
Nie, to jest to zobowiązanie, które podtrzymujemy. Czyli żeby zrobić wszystko w dobrym kierunku, żeby szkolnictwo wyższe, nauka szła w dobrym kierunku, to trzeba ze środowiskiem rozmawiać. I tego dialogu miejscami może zabrakło, stąd też wydarzyły się te rzeczy, które byśmy nie chcieli. Więc wracamy do dialogu. Priorytety to oczywiście to, co najbardziej boli całe środowisko, czyli ewaluacja. Ewaluacja, która z tym rokiem powinna zostać zakończona od nowego roku.
To ja tutaj tylko szybkie wyjaśnienie dla widzów, którzy może aż tak w tym słownictwie ze świata nauki nie są obeznani. Ewaluacja następuje co kilka lat. To taka ocena jakości nauczania na danej uczelni. Są tam bardzo różne elementy brane pod uwagę, ale jest ona bardzo ważna, ponieważ wiąże się z tym, że potem dana uczelnia, no tak naprawdę sprowadzamy trochę to do tego, ile dostanie pieniędzy, no ale jest to bardzo ważne pod względem rozwoju nauki, pod względem rozwoju badań, publikacji, nadawania stopni naukowych i tak dalej, i tak dalej. Także dlatego ta ewaluacja jest odmieniana przez wszystkie przypadki, jeśli chodzi o uczelnie.
Bardzo dobrze, dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała. Bardzo ważna sytuacja i ta sytuacja, która powodowała jakieś napięcia w środowisku, więc wyszliśmy naprzeciw tego, co usłyszeliśmy od środowiska. Finalnie nowa ewaluacja będzie z nowym rokiem, czyli pracujemy nad tym w tej chwili, żeby opracować nowe zasady ewaluacji. Wiemy, że za poprzedników bywało to różnie. Na końcu było tak, że pan poprzedni minister Czarnek z palca poprawiał pewne rzeczy według jego widzimisię, więc tego chcemy uniknąć. Rozmawiamy ze środowiskiem. Jedną rzecz, którą żeśmy wprowadzili, pewne zmiany, które się da rozporządzeniami, nie ustawą, te kosmetyczne rzeczy, które ułatwią, poprawią i też wynikały z naszych rozmów, zrobimy już w tym roku. Natomiast...
Czyli?
No między... To są takie rzeczy prostujące, bo inne rzeczy, te, o których mówiliśmy, czy punktowanie czasopism, czy coś, to trzeba zrobić już w nowej perspektywie tej czteroletniej od stycznia 2026 roku i nad tym pochyla się zespół, który żeśmy powołali, składający się z przedstawicieli środowiska, który dokładnie, precyzyjnie określi te zasady, wypracuje do końca roku, po to, żeby wszyscy... Do końca 25. Może nie wszyscy, bo pewnie wszystkich się zadowolić nad, ale znakowita większość, żeby była zadowolona. Natomiast jedna...
Czy najbliższa ewaluacja już na nowych zasadach, czy jeszcze nie?
Tak, najbliższa ewaluacja od stycznia przyszłego roku, na 4 lata, na nowych zasadach wypracowanych wspólnie ze środowiskiem. Podkreślam to, bo to jest bardzo ważne. I wspólnie ze środowiskiem, tak jak środowisko, wsłuchując się w to, co środowisko zgłaszało, tych uwagach, tych również, żeby wyeliminować te patologie, które były.
To ja a propos jeszcze tego środowiska i tych patologii, utkwił mi w głowie jeden cytat akurat profesora humanisty, więc przytoczę go tutaj. Nikt nie zwraca uwagi na to, co publikuje, jakie to jest, tylko patrzy się na to, gdzie to publikuje, za ile punktów, przez to nie bardzo się opłaca myśleć o wydawaniu książek. Jakieś kuriozum po prostu tak Tutaj zostało zaprezentowane. Humanista, językoznawca, kognitywista i nie opłaca się myśleć o książce.
To jest jedna z tych patologii, które ostatnie rządy poprzedników naszych, do których ostatnie rządy naszych poprzedników doprowadziły. Będziemy zwiększać nacisk na monografię właśnie, między innymi na to, żeby w cudzysłowie opłacało się pisać książki, a nie tylko publikować, tak jak zauważył pan profesor w tych najbardziej właściwych czasopismach. Też,
czyli lista czasopism też do zmiany?
Też oczywiście do renegocjacji, do sprawdzenia, bo też nie może być takich patologii, że czasopisma, które nie powinny mieć tylu punktów, a ostatnio miały, to trzeba przeanalizować. No przykład choćby Kroniki Sejmowej, która bodajże w pewnym momencie nawet miała 200 punktów. No to o tym zadecydował pan minister Czarnek. No a jak wiemy, 200 punktów to mają czasopisma, które mają jakby większą poczytność niż i uznanie w świecie nauki niż Kroniki Sejmowe.
Więc a kto tutaj teraz będzie o tym decydował?
Właśnie ten punktów? Zespół między innymi, który będzie wypracuje rekomendacje dla tej nowej ewaluacji. Jeszcze raz mówię, po to rozmawiamy ze środowiskiem, po to w tym zespole będą przedstawiciele całego środowiska, a nie tylko poszczególnych dziedzin naukowych, żeby ta ewaluacja była sprawiedliwa, prawdziwa i nie poprawiana później przez umownego ministra z palca.
Dobrze, no to ewaluację powiedzmy, że mamy już omówioną, to znaczy zaznaczone, że się będzie zmieniać, a rozumiem, że zasady...
Jedna rzecz, o którą prosiła pani redaktor, środowisko jest uwzględnione, nie będzie sankcyjności. To znaczy, jeżeli ktoś rozpoczął na poziomie B+, czyli możliwość prowadzenia między innymi szkół doktorskich, prowadzenia szkół doktorskich, finalnie nadawania stopnia doktora, to jeżeli nawet w trakcie coś się wydarzyło złego i by spadł, to pozwolimy na doprowadzenie do końca tego, co zostało rozpoczęte. Czyli o to prosiło środowisko, żeby tej sankcyjności nie wprowadzać i to uwzględnimy w tym, co się teraz dzieje. Więc tu jakby prośba ta środowiska, główna prośba środowiska jest zagwarantowana.
To możemy już jeszcze zdradzić jakieś zasady tej nowej ewaluacji? Czy to
tylko
jeszcze
to jest jakby ten postulat, o którym się mówiło. Tutaj nie chcę nic sugerować, po to jest zespół, żeby nie było, że tutaj podobnie jak poprzednik, mówię ten wcześniejszy poprzednik,
bo
żeby nie było, że minister sugeruje. Nie? To właśnie środowisko, jeszcze raz wrócę do tego dialogu i tej rozmowy, która wypracuje to co środowisko chciało, czyli nic o nas, bez nas, tak jak mówiło środowisko, to wynikało z tych rozmów, które żeśmy prowadzili i tego się trzymam. Wzięliśmy jako Lewica odpowiedzialność za polską naukę, za szkolnictwo wyższe i Lewica dowozi swoje rzeczy i tak będzie i teraz. To jest jedna z rzeczy, która jest priorytetowych. Oczywiście kolejne to między innymi nowelizacja ustawy o PAN, ale i też nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, czyli tak zwanej ustawy Gowina. To są jakby rzeczy, które będą szły równorzędnie z ewaluacją. Największy nacisk na ewaluację to równorzędnie, ale jakby w kolejności następnej.
No
jeżeli chodzi o spotkanie z...
Ja jeszcze dopytam.
Z Polską Akademią Nauk.
Tak, właśnie. I co z Akademią Kopernikańską, bo no niestety zazwyczaj te dwie instytucje są przeciwstawiane.
Poprzednicy stworzyli tą nową instytucję, mówimy to w kontrze do Polskiej Akademii Nauk. No i decyzja, mówiliśmy o tym również w kampanii, że będziemy chcieli likwidacji, bo to jest dublowanie pewnych rzeczy, powielanie. Uważamy, że to nie powinno mieć miejsca. Ale jeżeli chodzi o samą nowelizację, więc i tu się nic nie zmieni, to jest procesowane. Oczywiście wiemy, że przy tym układzie politycznym, chodzi mi tu o pana prezydenta, się nic nie wydarzy, bo wiemy, jakie jest zdanie pana prezydenta.
Okay, czyli że w czerwcu najwcześniej się coś może w tym temacie
zmienić. W czerwcu
zmieni.
Może nie, bo do 8 sierpnia się pewnie
nic
nie wydarzy.
Tak, ale rozumiem, ale że to jest data, już przygotowaniach.
I jest praca między innymi nad nowelizacją o Polskiej Akademii Nauk. Doszliśmy ostatnio odbyło się 26 takie duże spotkanie środowiska Polskiej Akademii Nauk z udziałem zarówno prezydium, jak i korporacji, jak i instytutów badawczych PAN. Bardzo dobra rozmowa z takim konsensusem, że resort, czyli ministerstwo, wycofuje się z tej ustawy, którą zaproponowało, ale również Polska Akademia Nauk wycofała się z swojego projektu. Doszliśmy do takiego konsensusu, że powołany zespół, który pewnie w najbliższych dniach powstanie, będzie pracował na tej ustawie, która funkcjonuje o Polskiej Akademii Nauk i ją będzie nowelizował. To już jest duży krok do przodu, bo na początku nie mogliśmy ruszyć, która z tych ustaw powinna być procedowana. Finalnie jest taki, że będzie powołany zespół 12-osobowy, który będzie pracował ze środowiska panu, też bez pominięcia kogokolwiek, bo i zarówno przedstawiciele prezydium korporacji, jak i również instytutów badawczych, ale również związków zawodowych, które są reprezentowane w Polskiej Akademii Nauk, czyli całe środowisko plus przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i ten zespół wypracuje nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Także jest kolejny krok, kolejny sukces. Rozmowy idą w dobrym kierunku.
I myślę, kiedy możemy się spodziewać jakichś pierwszych konkretów, ustaleń?
Też tu nie ma pośpiechu. Lepiej pewne rzeczy dogadać, dopracować, niż później na ścieżce rządowej, legislacyjnej się kłócić o coś. Po to są też legislatorzy z ministerstwa, aby pewne rzeczy jakby usankcjonować i poprowadzić w odpowiednim kierunku, ale co do zasady, to głos główny będzie miało środowisko Polskiej Akademii Nauk. Tutaj też muszę powiedzieć o jednym projekcie, który ruszy od przyszłego roku, czyli IDINIE. To jest taki nowy projekt, który na podstawie IDUBO, czyli Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetów, dla instytutów badawczych uruchamiamy jako ministerstwo. To zostało odebrane bardzo dobrze przez środowisko
instytutów. I to będzie kontynuowane.
I to będzie, to jest nowa rzecz. To jest nowa rzecz.
Ja mówię o IDUB, tak?
Tak, o IDUB oczywiście będzie kontynuowane, a tu jest nowa rzecz dla instytutów badawczych i tym się chwalimy, że znaleźliśmy również na pieniądze na finansowanie.
Tak, to jest 50,
dodatkowo 50 milionów złotych właśnie dla instytutów badawczych i to ruszy od przyszłego roku. W tej chwili jakby dogrywamy szczegóły i sankcjonujemy to legislacyjnie, żeby to zafunkcjonowało.
Od 26 roku.
Tak, od stycznia 26 roku.
To skoro tutaj o ewaluacji sporo powiedzieliśmy, trochę o finansowaniu, to jakby zazwyczaj zaraz za tym pojawia się kolejne hasło odmieniane przez wszystkie przypadki, przez uczelnie, przez rektorów, czyli umiędzynarodowienie. Jaki tutaj kierunek zmian, a może bez żadnych zmian tutaj ministerstwo w tej kwestii planuje działać, bo przez lata mieliśmy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o międzynarodowienie, tych studentów zagranicznych przybywało, ale jednocześnie wykładowcy sugerowali, że nie idzie za tym niekiedy jakość nauczania, jakość kształcenia tych studentów zagranicznych. Czy tutaj w tej kwestii coś się zmieni? Czy tutaj jakieś działania na przyszłość państwo planujecie?
Również widzimy tą potrzebę większego umiędzynarodowienia naszych uczelni i też otwarcia się szerzej na cały świat. Tutaj jest zauważana taka potrzeba. Między innymi program Eurodyplomu, który jest procedowany przez podczas naszej prezydencji, pozwoli na też zwiększenie tej umiędzynarodowienia, to pozwoli.
To może również... ja też tutaj znowu dodam krótkie wyjaśnienie. Nasze uczelnie w większości temu przewodniczą, tak aby mógł istnieć dyplom, który będzie uznawany jednakowo, bez konieczności dodatkowych jakichś dokumentów, żeby tak samo był ważny na innych uczelniach europejskich, tak samo jak i w Polsce.
To podczas naszej prezydencji próbujemy wprowadzić. Oczywiście musi być zgoda wszystkich 27 państw. Pracujemy nad tym, żeby się tak wydarzyło, chociaż jest opór, wiadomo, którego państwa najbardziej, te, które zostało przez komisję według jego zdania pokrzywdzone najbardziej, czyli dotyczące programu Erasmus, a chodzi tu o Węgry, ale też rozmawiamy, tłumaczymy, też namawiamy może komisję, żeby może trochę odpuścić te sankcje dotyczące Węgier, żeby jednak znaleźć konsensus i wprowadzić na końcu ten eurodyplom. To jest dla nas ważne jako prezydencji, to byłby tego swego rodzaju sukces. No walczymy o to, żeby to się wydarzyło. Finalnie też będzie sukcesem, jak inne pozostałe 26 państw by się zgodziło, a tylko sprzeciw wyraziło jedno. Wiemy, że to się czasami tak zdarza. Lepszy wynik 27 za niż 26 do jednego, ale 26 do jednego też jest wymowne i ważne. Tutaj chcę się pochwalić jedną rzeczą, deklaracją warszawską, którą kilka tygodni temu udało się przeprowadzić. Nieformalne spotkanie ministrów nauki wszystkich 27 państw odbyło się w Warszawie, w Cytadeli, pod moim przewodnictwem, i taka deklaracja warszawska, i to ważne, podkreślam, 27 głosami za przeszła. Chodzi w deklaracji warszawskiej o tym, to jest dokument wzywający do niezależnego, skutecznego finansowania badań naukowych i innowacji, i tutaj wszystkie 27 państw wyraziło poparcie pod tą tak zwaną deklaracją warszawską. Wszyscy widzą, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, przy tym, że między innymi mamy zagrożenie ze wschodu, ze strony Rosji, pieniądze na naukę muszą się znaleźć, na naukę, która później też znajdzie jakby połączenie, porozumienie przy programach takich jak które stworzyła między innymi Komisja Europejska, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Tutaj jako Polska chcemy przeznaczyć na to 30 miliardów złotych, docelowo połączenie nauki z przemysłem, no właśnie, między innymi obronnym, po to, żeby stworzyć...
Tego nie zauważamy, prawda?
Żeby stworzyć,
tego połączenia nauki i możliwości wzmocnienia obronności kraja, przecież tak. Nauka w tym jest jednym z takich bardzo ważnych elementów.
Ale rząd, pani redaktor, to mocno zauważył, obecny rząd, bo z poprzednikami bywało różnie. Wiem to z poprzedniego mojego funkcjonowania, jak niedofinansowany był polski przemysł zbrojeniowy, jak zaniedbany. My to już przez ten półtora roku poprawiliśmy, ale też tu duże działania w kierunku, jeżeli chodzi o naukę, żeby połączyć to. Pan premier, rząd widzi jednoznacznie to, choćby ta deklaracja podczas tej konferencji, która się odbyła wspólnie z ministrem finansów na Giełdzie Papierów Wartościowych, zwiększenia funduszy na naukę. Ja tylko kilka cyfr przypomnę. Na badania i naukę w Polsce przeznaczone jest 1,56 PKB. Przy średniej europejskiej na badania i rozwój na poziomie 2,2. My mówimy jednoznacznie o tym, że dążymy do tego w perspektywie kilkuletniej, że 3% na badania i rozwój to by pozwoliło na spowodowanie, że ta nauka, po pierwsze, że naukowcy nie będą wyjeżdżać z Polski z tymi badaniami, czy z tymi patentami, które są w stanie tutaj stworzyć u nas, bo wiemy, że często tak bywało. A po drugie, to też są wyliczenia specjalistów, że złotówka zainwestowana, i o tym z uporem przypominam, w naukę, powoduje odbranie tych złotówek w postaci 4, a nawet 7-krotnej w gospodarce. Więc
ja
tu jest to połączenie.
Że to nie jest koszt, tylko inwestycja.
Tak, to jest inwestycja właśnie o tym trzeba przypominać.
Bo to też moja niedawna rozmowa z jednym z rektorów uczelni, który wspomniał, że on to już o tym 3% to słyszał z 10, a nawet 15 lat temu, to kiedy to się
No to jest perspektywa czasowa. Wiemy, że przede wszystkim wracam do tej sytuacji geopolitycznej, w której jesteśmy, zagrożenia są, modernizacja, armii musi być. Te prawie 5% PKB na właśnie na modernizację polskiej armii, na nasze bezpieczeństwo de facto, bo to się tak przekłada, musi iść, więc są pewne priorytety.
No tak, no, ale stwierdziliśmy, że ta nauka przecież bardzo się wiąże z tą obronnością.
Ważne, że rząd...
A jednocześnie w takim razie jest znowu spychana.
No nie jest spychana, bo rząd jednoznacznie zauważył i chyba nikogo nie ma w rządzie, który by powiedział, że tych pieniędzy nie znajdzie się więcej. W tej chwili, tak jak powiedziałem, to też nie jest tragedia, jeżeli chodzi o Europę, te 1,56, jeżeli chodzi o Polskę. No ale mówię, no średnia jest jednak powyżej 2. To powyżej 2 chcemy jak najszybciej do tego doprowadzić.
Co znaczy najszybciej?
No to w perspektywie myślę...
5-10?
Nie, no myślę, że te 2,20, nie chciałbym tu deklarować, ale myślę, że takie jest zrozumienie w rządzie, że podczas naszych rządów powinno się to wydarzyć. Powinno. I będziemy robić, żeby wszystko tak było, ale to jest średnia, która uważam jest nadal za mała. Te 3% trochę mityczne, ale jednak, no to w perspektywie pewnie kilku, może do 10 lat nawet, ale rząd widzi taką potrzebę, rząd zdiagnozował tą potrzebę, więc jest to światło w tunelu, a my jako ministerstwo będziemy dbali, żeby to było szybciej niż później.
Dobra. To o pieniądzach było, czyli niestety albo stety ten jeden z kluczowych elementów nauki jakby nie było. Trochę o uczelniach.
Taki świat.
To teraz trochę do samych studentów musimy, że tutaj nas oglądają i wyczekują też kwestii dotyczących ich przyszłości. To ja może tak najpierw zacznę. Studia powinny być płatne w Polsce?
No, wiemy, kto to powiedział i moje lewicowe serce się burzy. Ale panie redaktor, tak na marginesie mała dygresja. No, ten, kto to powiedział, to niech mówi takie rzeczy, opowiada częściej na tych spotkaniach, na których przychodzi rzeczywiście sporo ludzi, ale jak nasłuchałem się takich bzdur... Miejmy nadzieję, że również przyszłych studentów, że jak się nasłuchałem takich bzdur, które ten pan opowiada, to miejmy nadzieję, że głosu na niego nie oddadzą.
Pójdą na studia. I nauczą się weryfikować informacje.
Tak, więc między innymi. Więc o tym mówię, absolutnie nie ma takiej zgody, nie ma też takich planów obecnego rządu, żeby studia były płatne. Musi być ogólnie dostępność, po to między innymi lewica w tym rządzie, żeby takich rzeczy pilnować. Panie redaktor, póki lewica jest w tym rządzie, to się nie wydarzy i to są marzenia jednego pana, więc...
No tak, chciałam troszkę też...
Chciałbym się od tego jednoznacznie odciąć i nie ma w ogóle takich rozważań. Oczywiście dodatkowo studia płatne funkcjonują na uczelniach niepublicznych, to ma ten, ale co do zasady musi być dostęp dla studentów tych również mniej zamożnych, a finalnie to, co ten pan proponował, to by było, doprowadziło do takiej sytuacji, że tylko bogaci mogą studiować.
Mhm. Tutaj właśnie padło hasło uczelnie niepubliczne, więc... Czy tutaj, jeśli cały czas mówimy o przyszłości, uczelni nauki i szkolnictwa wyższego w tej kwestii planowane priorytetowe bądź długofalowe działania są w kwestii uczelni niepublicznych, no bo z każdej strony bardzo dużo rozmawiam na co dzień z nauczycielami, którzy wiadomo, wiele studiów podyplomowych kończą, żeby móc uczyć się innych przedmiotów. Co do jakości tych uczelni niepublicznych, które oferują mnóstwo różnych kierunków i studiów podyplomowych, ale jakby jakość co do ilości często się nie zgadza, więc czy tutaj w tej kwestii planowane są jakieś zmiany?
Widzimy potrzebę większego nadzoru. Oczywiście też musimy mieć do tego instrumenty i tu trzeba to wypracować, te instrumenty, bo rzeczywiście do takiej patologii, jak było przy sławetnym Kolegium Humanum, nie możemy dopuścić, żeby się powtórzyła. No, ta szkoła wymieniona przed chwilą przeze mnie zrobiła jednak czarne PR wszystkim tym uczelniom niepublicznym i podczas mojego spotkania z rektorami szkół właśnie nie opinię publicznych wybrzmiało to jednoznacznie. Nie można co do zasady wszystkich do jednego worka wrzucać, że wszystkie niepubliczne uczelnie są złe, no ale są, które których poziom...
Ale też nie tylko Kolegium Humanum
Tak, ja tylko wymieniam jakby na pokazując tą największą patologię, która się wydarzyła i wiemy, ile zawiadomień do prokuratury poszło, wiemy, że organa ścigania i później sądy będą to wszystko rozpatrywać. Wiemy też, jakie problemy mają studenci, którzy normalnie chodzili do uczęszczalni na zajęcia w tej szkole i jak teraz mają, jakie mają z tego tytułu teraz problemy. Więc pracujemy nad tym, żeby takie patologie się nie powtórzyły.
Czyli oczywiście, w jaki sposób ta większa kontrola może nastąpić?
No,
o to chodzi?
No większy nadzór nie tylko samego ministerstwa, ale również Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które takie rzeczy, która musi oceniać również te uczelnie. Tutaj ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo same uczelnie też widzą, znaczy musimy sobie jasno powiedzieć, zbliża się niż demograficzny i to też te uczelnie zauważają. Niektóre już widzą, że pewnie spowoduje to zniknięcie ich z mapy.
Czyli zamkną się same.
Zamkną się same. Też mówimy o tych, które trzymają poziom i które radzą sobie w tej chwili jeszcze w miarę, no ale w związku ze zbliżającym się niżem demograficznym, o swego rodzaju federalizacji, też o regionalizacji tych uczelni, bo te uczelnie też odpowiadały na takie zapotrzebowanie konkretnych regionów. Też odpowiadały na taką sytuację, że w danym regionie są potrzebni studenci, absolwenci z wyższym wykształceniem w konkretnej dziedzinie, więc to jest zauważane, tak mówię, ten nadzór musi być trochę większy, żeby takie patologie jak we wspomnianej tej jednej głównej uczelni, o której najbardziej było słychać, o której wszyscy wiedzą, co się tam wydarzyło, to żeby nie dopuścić.
Wspomniał pan tutaj o niszu demograficznym, zauważają go też uczelnie publiczne. I pana poprzednik, minister Wieczorek, niejednokrotnie zastanawiał się nad kwestią łączenia uczelni. To nie było przesądzone, ale pojawiały się takie hasła. Co w tym względzie się będzie działo?
No federalizacja, czy łączenie się uczelni jakby pojawiła się nie tylko w głowach w ministerstwie czy w resorcie, ale również widzą to władze poszczególnych uczelni, szczególnie tych mniejszych uczelni, które będą miały pewnie największe problemy. Te mniejsze uczelnie widzą również potrzebę podobnie jak uczelnie niepubliczne, łączenia się i tworzenia wspólnej oferty dla studentów. To jest właśnie pomysł na to, żeby po pierwsze odpowiedzieć na ten niż demograficzny, po drugie odpowiedzieć na potrzebę regionów. No bo to podobnie jak przy uczelniach niepublicznych, to musi mieć, ta oferta musi być związana z tym, co się w danym regionie dzieje. Takie uczelnie wtedy będą miały rację bytu i możliwość przetrwania. Mówię o tych mniejszych uczelniach, które będą się łączyć większe. Namawiamy do tego.
Ale to będzie, rozumiem, w ich gestii leżało.
Tak, to będzie proces, to musi być decyzja władz uczelni przemyślana, wypracowana po to, żeby ostatecznie również stworzyć najlepszą ofertę dla studenta, który będzie chciał studiować akurat konkretnie w mniejszym ośrodku akademickim, a nie większym, to będzie się wiązało z mniejszymi kosztami dla niego, więc też otworzy pewne furtki dla tych studentów mniej zamożnych. To jest potrzebne i pełne wsparcie ministerstwa jest w tym kierunku.
A to tak z ciekawości w takim razie, bo cały czas ten niż nam tutaj przy tym fragmencie rozmowy przyświeca. Jednocześnie często rozmawiam z naukowcami, bardzo podzieleni w tej kwestii, to znaczy te przyszłościowe kierunki i te, które wydają się nieprzyszłościowe, ale według niektórych naukowców jakże potrzebne po prostu dla nauki, dla takiego rozwoju mniej spragmatyzowanego, nazwijmy to tak. Wszystkie kierunki powinny wciąż istnieć, czy jednak powinniśmy się skoncentrować w przyszłości na tych, które No właśnie, nie wiem, będą wpływały na te elementy rozwoju kraju, na które chcemy postawić właśnie obronność, cyberbezpieczeństwo, informatyzacja. No mówiąc wprost, filozofia wciąż jest potrzebna.
Z rozmów, które prowadzimy ze środowiskiem akademickim, wynika jednoznacznie. Oczywiście wszystkie kierunki są potrzebne, ale nie wszystkie muszą być wszędzie. I tu jest chyba ten clue tego wszystkiego. Umowna filozofia nie musi być na każdej uczelni. Tu mówimy o tych właśnie regionalizacji, szczególnie tych mniejszych ośrodków, połączeniu się w większą całość i odpowiadające właśnie na potrzeby konkretnego regionu czy środowiska. Filozofia tak, ale to tak jak powiedziałem, to już jak jesteśmy na tej filozofii.
Biedny ten kierunek, tak. Więc zawsze się wszyscy na niego wezmą, ja też nic do niej nie wiem.
Ale absolutnie nie, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że nie widzę możliwości, żeby nie kształcić w tym kierunku, ale tak jak powiedziałem, nie tylko moja obserwacja, ale również środowiska, że ten kierunek nie wszędzie musi być po prostu. Tam, gdzie ma swoją tradycję w uczelniach, które już funkcjonują, które są osiągnięcia na tym kierunku, nie tylko polskie, ale również światowe, jak najbardziej tak. I mamy tradycję i tam to powinno zostać, ale w mniejszych uczelniach nie widzę takiego sensu. Bardziej chodzi o to, żeby jeszcze raz do tego wrócę, bo to ważne i warto to podkreślać, żeby w tych mniejszych ośrodkach one po połączeniu się w większą całość tworzyły ofertę dla konkretnego środowiska i dawały możliwości studiowania również tym, wracam do tego, mniej zamożnym studentom na miejscu w danym regionie.
No, taka idea też chyba była związana z kierunkami lekarskimi które były otwierane na takich mniejszych uczelniach w różnych regionach. Po kontrolach Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Mnóstwo w tym temacie się działo. Ja zachęcam do śledzenia portalu radio.z.pl. Tam wszystkie odcinki dotyczące powstawania nowych kierunków lekarskich można prześledzić. Ale chciałam na temat tego, co teraz się w tym temacie dzieje i jaka przyszłość, ponieważ no, część uczelni nie dostało zgody na kontynuowanie tego kierunku. Natomiast wciąż tam jeden rocznik jeszcze zaczął tam studia za ministra Czarnka studiuje. No wciąż słyszymy o tym, że ta jakość no jest tam, jaka jest. U tych lekarzy być może będziemy się leczyć niedługo. To co dalej z tym tematem?
Mówimy o tych uczelniach, które dostały za czasów ministra Czarnka zgodę na tworzenie kierunków lekarskich, a po jakby kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały to wstrzymane albo cofnięte. Więc ten proces trwa jeszcze nadal. Obecnie jako ministerstwo zleciliśmy jeszcze w tych uczelniach, które nie przeszły tej weryfikacji przez PAKE kolejne, po ich odwołaniach kolejne sprawdzenie, czy rzeczywiście te zalecenia, które były wydane, zostały wprowadzone. Jeżeli one spełnią, no to my zgodnie z sugestią PAKI będziemy się do tego jakby dostosowywać. Natomiast
a co z tymi studentami, którzy tam cały czas są? No bo nowych nie ma, ale no są
nowych
tam
nie ma,
już...
no ale tutaj jeżeli uczelnia, która dostała tą zgodę, jest w stanie doprowadzić do końca dany rocznik, no zobowiązała się do tego, więc to...
Czyli nie ma planów, żeby, nie wiem, poprzenosić tych studentów,
ale
na jakieś uczelnie.
Namawiamy też uczelnie, które widzą, że już nie dostaną tej zgody i kolejne roczniki, już nie ma naboru na kolejne roczniki. Też myślę, że ta świadomość jest. Studenci też sami próbują się przenieść na uczelnie, które funkcjonują. Więc tu tu jest proces. Tak naprawdę po drugiej połowie tego roku...
Ale rozumiem, że to nie jest jakaś taka narzucona, skoordynowana akcja przez ministerstwa, to muszą gdzieś same uczelnie i studenci podejmować takie inicjatywy.
Tak, to jest związane z tym, że pełną informację, bo myśmy jeszcze w paru miejscach zlecili taką kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i dostaniemy zwrotne informacje. Myślę, że pełną wiedzę będziemy mieli w drugiej połowie tego roku i wtedy ostatecznie będą podejmowane te decyzje, które będą już wtedy wiążące. Co do zasady uważamy, że te kierunki, które mają akredytację, które dostały akredytację i są pozytywnie ocenione przez PAK, będą funkcjonowały.
No, ale druga połowa roku, to znowu będzie problem z rekrutacjami.
No, druga połowa roku, czyli koniec czerwca, początek lipca, ta wiedza będzie. No, rekrutacja wrzesień, myślę, że tu już będzie pełna wiedza i na temat, gdzie się to dalej może funkcjonować,
medyczne,
a gdzie nie.
Uniwersytety medyczne. Tak. No to zazwyczaj już rekrutacja, pierwsze etapy rekrutacji, no wiadomo, zalogowanie się. Mhm. No, ale to już zazwyczaj kwiecień, wprowadzanie wyników w lipcu, już wtedy tam no szybko progi punktowe i tak dalej.
Tam jest jeszcze kilka przypadków tylko, więc myślę, że to się wydarzy i będziemy mieli pełną wiedzę. Co do zasady, ta ocena już była i te uczelnie, które funkcjonują i mają tą akredytację, będą miały taki, bo spełniły te wszystkie zalecenia. Więc tu kilka uczelni odwołało się i tu jest jakby powtórne.
A odwołało się tych, które nie dostały zgody na ten rok.
Dostał. To jest kilka, a nie kilkanaście, więc myślę, że tutaj to się wyjaśni i tu nie
I
będzie problemu.
Widzi pan szansę, żeby po roku przerwy znowu...
Co do zasady, pani redaktor, uważamy, że te, które mają tą kontynuację i tą jakość utrzymują, zresztą taka jest ocena, mówię, my sugerujemy się tym, co Polska Komisja Akredytacyjna ustala i albo daje tą akredytację, albo nie daje. Od tego się można odwołać, wtedy jest powtórne po wykonaniu części zaleceń. Więc tutaj jakby my nie chcemy tu rozstrzygać jako ministerstwo sami.
Nie, zastanawiam się nad tymi, które nie dostały jakby pozytywnej opinii i w październiku 2024 roku już nie przyjęły studentów od nowa, ale no są tam teraz studenci tak drugiego roku. Więc czy oni teraz jeszcze na przykład mają od nowa szansę?
Jeżeli Polska Komisja Akredytacyjna wyrazi, że rzeczywiście zostały nakłady poniesione i możliwości takie i spełniają, ten standard jest utrzymany. Chodzi głównie o ten standard później nauczania, więc to tak jak mówię, my na pewno nie będziemy działać przeciwko temu, co zdiagnozowała Komisja Akredytacyjna, więc będziemy się pewnie przychylać, ale co do zasady myślę, że tych uczelni, te, które, że tak powiem, wiedzą, że pewnych rzeczy nie są w stanie nadrobić, to pogodziły się z tym i wiedzą, że to po prostu tak nie będzie działać.
A ktoś nowy składał wniosek o prowadzenie kierunku lekarskiego?
Z tego, co jest mi wiadomo, to chyba nie.
Już nie tak prosto.
Już nie jest tak prosto. Zresztą my jako resort jednoznacznie mówimy, że to, co się wydarzyło za poprzedników, nie było do końca właściwą rzeczą, bo to chodzi o na końcu, żeby lekarz, który będzie dbał o zdrowie Polek i Polaków, był rzeczywiście dobrze wykształconym lekarzem, a nie na zasadzie takiej, że teraz brakuje tych lekarzy, to zróbmy wszystko, żeby szkolić, nie idzie za tym jakoś. Na to sobie nie możemy pozwolić i stąd takie jednoznaczne stanowisko ministerstwa w tej materii.
Kończąc już, pytanie, na które pewnie też studenci cały czas czekają, jak nas tutaj oglądają, czyli te akademiki, temat rzeka i wsparcie finansowe studentów, którzy zwłaszcza w dużych miastach no, zwracają uwagi na te koszty życia i trudny dostęp przez to do naukę. To co w tej kwestii tutaj resort pod pana kierownictwem planuje?
Bardzo cieszy również moje środowisko, które forsowało tą ustawę, przyjęcie tej ustawy o mieszkalnictwie. Tam są też w tym dokumencie zapisane również środki w zakresie remontów oraz budowy nowych akademików. I tu, żebym nie pomylił, na ten cel w najbliższych latach trafi aż 45 miliardów złotych. Więc tam są takie zapisy, które pozwolą jednocześnie na remont tych starych, tej starej infrastruktury akademików, które są, ale również na wybudowanie nowych. To spowoduje, że te ceny za akademiki będą o wiele mniejsze i tamte pieniądze się też dla uczelni na to znajdą, więc...
I jaki etap tego, bo to już właśnie ten pomysł, żeby właśnie...
To przeszło przez rząd, teraz będzie wchodziło do prac w Sejmie, więc myślę, że ta zgoda całego układu rządowego jest, więc myślę, że to powinno pójść stosunkowo szybko. Myślę,
ten
że...
rok, czy jeszcze no, nie?
Myślę, że ten rok, tak. To powinno tak zafunkcjonować, żeby ta perspektywa w nowym budżecie się już znalazła. Oczywiście to będzie rozłożone na lata. To nie tak, że te pieniądze, o których mówiłem, 45 miliardów złotych się już w 2026 roku znajdą, bo...
Rozłożone na ile?
To będzie na...
Czas?
Tam nie chciałbym tu teraz strzelać, ale no to jest perspektywa, więc...
Rozłożone na lata i oczywiście... Między uczelnie,
które będą składać te wnioski o dofinansowanie. I myślę, że to jest też jedna z tych rzeczy, które rząd chce zrobić, bo widzi to brak dofinansowania ostatnimi laty, między innymi też na infrastrukturę tą akademicką, w sensie budowania akademików, czy remontowania akademików. To cieszy szczególnie moje środowisko, które bardzo walczyło o to, żeby również na mieszkania na tani wynajem się te pieniądze znalazły, ale również i na te akademiki, których brakuje w Polsce.
To wydaje mi się, że to jest taki pozytywny akcent i jeśli mowa o nauce, uczelni, rozwoju, to chyba warto właśnie takim akcentem zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie i w takim razie mam nadzieję na kolejne rozmowy, w których będziemy aktualizować to, o czym zapowiadaliśmy w tej rozmowie.
Bardzo dziękuję pani redaktor, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
To była Machina Władzy w Radiu Z. Posłuchaj też na playerradioz.pl i na YouTube.
Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie. Przynieś mi tęczę, ja z tobą znowu latać chcę. I poruszamy znów w powietrze, gdy razem rozpędzamy się. Dotykiem zaginamy przestrzeń, mamy co chcemy, siebie mamy, więc w tym całym zwariowanym serc i w całym tym szaleństwie dobrze wie. Dzień i noc żyjemy mocniej i ciągle uciekamy stąd.
się ze mną dzisiaj, tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Podobno coś ci mówił o mnie. Chyba przy tobie chciałby być jak ja. Raz może go widziałem w oknie. On twierdzi, że mnie bardzo dobrze zna. Ja chcę cię kochać nieprzytomnie. A wiem, że lubisz na nich tracić czas. Chcę ci zostawić kilka wspomnień. Ulotnie, tak, ulotnie. Przepływa wieczór, kiedy jesteś tu. Przyzwyczaiłaś mnie do takich słów. Nimi przyciągasz mnie jak niebo wschód. Dam ci słowo. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Rzucasz mi serię krótkich spojrzeń. Coś jest na rzeczy i to bez dwóch zdań. Mieszasz mi w głowie coraz mocniej. Gdy tak przemykasz obok raz po raz. Bo to do ciebie niepodobne. I nie pasuje tutaj żadne z nas. Do jutra zdążą już zapomnieć. I dobrze. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc.
Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.
sobie tu przez szybę z samochodu na przystanek tam na rogu, gdzie spędzałem czas za młodu. Tam przestałem ufać Bogu, siedzieliśmy tam bez celu całą noc i dzień 2-4 jak na dołku. Bez powodów i dowodów za to, że mam łeb na zero, tyle samo mam w portfelu na osiedlu bez tarasów i ogrodów. Lecz już wtedy czekaliśmy na coś więcej niż autobus. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name jest jak Pepsi, choć nie jestem wciąż rentierem jak Gatsby. Rzucam towar w teren, jakbym był Mayerem Lęskim, i to stało się popkulturowym dziełem jak Banksy. I to nie sen, ona ma czarny Louboutin i jest sztuką, jakby malował ją Gauguin. Jemy śniadanie, jakby gotował nam Bourdain, bo to jest życie, o którym każdy kłamie na Instagramie. Złamiemy łóżko, nim złamiemy sobie serce, a ona leży teraz na stole jak oferta. I wszystko mi mówi, że moglibyśmy dziś mieć wszystko, lecz obudziłem się z myślą, że nam znowu coś nie wyszło.
A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fal. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare. Śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję, to też wcale nie jest błąd. I nie jest żalem. I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe.
I nie ma cię, ale jest bad girl jak Riri. Szybka jak Rari, robi co mówię jak Siri. Wąska w talii, ciało jak butelka coli. A ja kupuję działkę, jakbyśmy grali w Monopoly. Piję kawkę, ona whisky sour. Na niebie golden hour. Zawijam ją jak maki w nori. I ciemne okulary zasłaniają oczy, jakby chciał ukryć to, co zrobiliśmy w nocy. Ona tańczy, ja patrzę, jakbym siedział w jury. Potem po tym daję jej wysokie noty. A szczegóły są pikantne, coś jak piri piri. Motel, hotel, tylne siedzenie Toyoty. Myślę o tym, żeby będąc starym umrzeć młodo. Wiele razy zaczynałem coś na nowo. I nie skończyć jak milioner w pustej willi. Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy.
A wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fal. Czerwone wisi słońce i nie lata dron. Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare. Śniłem, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję, to też wcale nie jest błąd. I nie jest żalem. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe.
Radio Z i już.
Da 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 da
czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prezydent Puław Paweł Maj nie pójdzie do aresztu na 5 dni za niezapłacenie przez miasto 5000 zł grzywny, a to dlatego, że grzywna została zapłacona. Nie wiadomo jednak, kto to zrobił. Kara grzywny dotyczyła korzystania z orlika przy szkole podstawowej numer 4 w Puławach. Sprawa sięga 2018 roku. Wtedy małżeństwo mieszkające w pobliżu złożyło skargę na hałas i nadmierne oświetlenie z boiska. Miasto wybudowało nawet ekrany akustyczne. To nie pomogło, bo para odwołała się do sądu, który ukarał prezydenta najpierw mandatem, potem aresztem właśnie. Paweł Maj chciał udać się do aresztu, by symboliczna odsiadka otworzyła oczy posłów, ministrów i zmobilizowała do zmiany prawa.
Żebyśmy mogli puszczać swoje dzieci, żeby nasze dzieci mogły normalnie grać i korzystać z obiektów, które przecież powstały dla nich.
Efekt osiągnął. Do sytuacji w Puławach odniósł się minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który w czwartek w Sejmie przekazał, że resort przygotowuje zmiany w przepisach we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Więcej w tej kuriozalnej sprawie piszemy na radioz.pl. Oszuści korzystają na awarii magistrali wodnej w Otwocku. Miejskie wodociągi otrzymują zgłoszenia o coraz częstszych próbach kradzieży. Dlatego apelują do mieszkańców o czujność. Jak działają złodzieje? Wyjaśni teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
Oszuści podają się za pracowników wodociągów, a gdy niczego nieświadomi mieszkańcy wpuszczają ich do domów, dokonują kradzieży. Otwockie przedsiębiorstwo ostrzega mieszkańców i wprowadza nowe procedury. Od teraz każdy pracownik będzie musiał nosić w widocznym miejscu legitymację ze zdjęciem i okazać ją na prośbę klienta. Miejskie wodociągi proszą też o zgłaszanie każdej próby oszustwa do nich lub bezpośrednio na policję. Jan Kielak, Radio Z.
Awarią magistrali w podwarszawskim Otwocku zajmuje się już prokuratura, która wszczęła